Drodzy, od razu powiem na wstępie, że brat Tomek pobudził mnie tym SMS-em też do w takim razie refleksji, której chyba wam jeszcze nie mówiłem. Ona to był około, myślę, że rok temu. Miałem nad spojeniem łonowym taką narość, takiego guza, który też zaczął wywoływać coraz większe bóle. I po konsultacji z moim przyjacielem Beniaminem Pogodą mówi, trzeba by go może było usunąć. Taki drobny to był zabieg, ale stałem przed chirurgiem i powiem wam, że zacząłem się bać i lękać. Naszedł mi straszny lęk, taki, który mnie sparaliżował i jakoś, powiem szczerze, że no rzadko przeżywałem takie momenty i zacząłem się modlić. Cicho, modlić się w duchu, tam była kolejka. Modliłem się tak, że mam to zapisane, bo to jest jedno z takich dla mnie wspaniałych świadectw Bożej ingerencji, Bożej obecności, Bożego głosu w moim życiu. Zacząłem się modlić, że Panie Boże, Ty nie jesteś Bogiem strachu. Ja nie chcę się bać, ja nie chcę się lękać. Zabierz ode mnie ten strach. I modliłem się, Boże, Ty jesteś moją tarczą, Ty jesteś moją skałą, Ty jesteś moją siłą. I powiem wam, po 3 minutach dostałem SMS-a. I zapisane było tam tak. Bóg jest Twoją skałą. Bóg jest Twoją tarczą. Bóg jest Twoją siłą. Bóg jest bliżej Ciebie, niż Ci się wydaje. I podpis. Bóg kazał mi Ci to napisać. I podpis mojej przyjaciółki Kamila. Napisało mi wtedy, odpowiedziałem szybko, że dziękuję za tego SMS-a. Automatycznie ten uczucie lęku, strachu zeszło. Ale dzwonię potem na drugi dzień do niej. Kamila, co to znaczy, że Bóg kazał Ci to napisać? Bo wytłumaczyło mi. Byłem w takim momencie, że napisałeś mi SMS-a, dosłownie moją modlitwę napisałeś w SMS-ie i podpisałeś jeszcze, że Bóg jest bliżej niż ci się wydaje. Co to? Opowiedz mi to, bo chciałbym dowiedzieć się, co ty odczułaś, że napisałeś jeszcze takie słowa, Bóg kazał mi ci to napisać. I on opowiada, że wiesz, Radek, pierwszy raz mi się zdarzył taki SMS. Czytałam Słowo Boże, Biblię, Psalm i miałam takie poczucie, żeby właśnie wysłać ci tego SMS-a. I chociaż tego nigdy nie robiłam, to jednak byłam posłuszna i napisałam. Ja mówię, wiesz co, zaiste musiał przemówić przez ciebie Bóg. No, Pan Bóg wykorzystuje nieraz nas, wykorzystuje nieraz prosty taki, wydawałoby się, sposób napisać SMS, prawda? Wołaj do mnie, a odpowiem ci. Jedno z moich ulubionych słów jest słowa Pawła Apostoła w liście do Efezjan. Bardzo je lubię. Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej niż to, o co my prosimy czy rozumiemy. Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. Piękne słowa. Nie jesteśmy nawet w stanie zrozumieć, jak wielkie błogosławieństwo, czy w jaki sposób Bóg może przemówić do nas. Chwała Bogu za to. Drodzy, natomiast dzisiaj będę chciał się czymś innym dzielić. Jednak na wstępie chciałbym przekazać pozdrowienia, bo mam ich trochę. Tydzień temu gościłem w zborze u baptystów i tam bracia serdecznie tutaj przekazują dla was pozdrowienia. Ale tak jeszcze w tygodniu odwiedziłem brata Jana i siostrę Bożenę z Kawiniaków. Oni również tutaj pozdrawiają was. Tam przekazywam im plakat na stole. Akurat troszkę mieliśmy takiej miłej społeczności ze sobą. Dla mnie też o tyle miła, że ich pierwszy raz poznałem, że poznałem ich dopiero i taki dla mnie serdeczny, dobry czas. I też wczoraj byłem na spotkaniu, na próbie chóru Syloe, który będzie śpiewał za 2 tygodnie. Usłyszałem na własne uszy, że będzie to piękny koncert. Już was tutaj zapraszam. No, po tej próbie naprawdę myślę, że to będzie czas Bożego błogosławieństwa, taki czas Bożej łaski. Piękne pieśni, piękny repertuar, cała ta społeczność Syloe, jak i opiekunowie, tacy duszpasterzy, można powiedzieć, rodzina Sochackich, przekazuje również dla was pozdrowienia. Natomiast dzisiaj chciałbym powiedzieć takie słowo, które związane jest też z taką obserwacją, moją obserwacją tego, co się dzieje dzisiaj wokół nas. I drodzy, wierzę, że największym zagrożeniem dla nas, jako dla Kościoła, ale też z największym zagrożeniem w ogóle dla ludzi, zagrożeniem, które subtelnie oddziela człowieka od Chrystusa, jest świecki humanizm. I chcę o tym powiedzieć, bo często też nam się kojarzy świecki humanizm, może sama nazwa to humanizm, jako z czymś dobrym. mówimy o humanitarnych wartościach, mówimy, że humanizm dba o prawa człowieka, prawda? Czasami nam się może kojarzyć bardziej z czymś dobrym, aniżeli złym. Natomiast jeżeli byśmy spojrzeli nawet w istoty i założenia humanizmu, gdybyśmy zadali sobie trud, co za humanizmem się kryje, to byśmy zobaczyli, że humanizm jest to nurt filozoficzny odrzucający Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Jest to nurt, który mówi, że życie duchowe, życie, przeżycia duchowe ludzi wierzących są irracjonalne, są nieudowadnialne, ponieważ Boga nie ma. Świat powstał przez przypadek, jest dziełem zbiegu okoliczności. Humanizm stawia na piedestale, na ołtarzu człowieka, nie Boga. To człowiek jest główną wartością moralną i to człowiek jest istotą. To człowiek jest centrum według świeckiego humanizmu. I drodzy, wierzę, że właśnie z tego właśnie humanizmu, świeckiego humanizmu narodzi się ten niegodziwiec, o którym pisze apostoł Paweł, o którym mówi Biblia, nazywając go antychrystem, czyli przeciwnikiem Chrystusa. To słowo antychryst z greki, gdybyśmy się weszli w grekę, jest to zestawienie dwóch słów. Anti i Christos. Anti to przeciw, Christos pomazaniec. Ktoś, kto występuje przeciwko pomazańcowi, przeciwko Bożemu Synowi Jezusowi Chrystusowi. I drodzy, apostoł Jan w swoim liście, my go czytaliśmy ten list na środowych spotkaniach, w pierwszym rozdziale, w czwartym rozdziale, a trzecim wersecie pisze takie słowa. Żaden zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga. I to jest duch antychrysta, który, jak słyszeliście, nadchodzi i już teraz przebywa na świecie. Gdy czytam te słowa, one o tyle są ciekawe, bo apostoł Jan pisze tutaj, że ten duch antychrysta przebywał już wówczas, gdy pisał ten list apostoł Jan, ale pisze, że jeszcze nadchodzi, że nadchodzi jeszcze coś gorszego. I faktycznie, gdyby wejść w historię w ogóle Kościoła, to ja tylko tak może napomknę, ten list apostoła pierwszego Jana związany jest z tym, że rodziła się nauka zwodziciela Kerynta, który głosił, że to, co wydarzyło się na krzyżu, było tylko pozorem. To było fikcją. To było coś, co było tylko taką magią, że tak naprawdę Jezus to był zwykły człowiek, to nie był Syn Boży, to, że droga do Boga właśnie odrzucił ofiarę Jezusa Chrystusa, że droga do Boga nie jest przez ofiarę Jezusa Chrystusa, przez społeczność z Nim, ale jest związana przez samo odkupienie, przez samo realizację. Też ten Kerynt głosił taką naukę, że Jezus Chrystus, jako zwykły człowiek, tylko na niego, na pewien tylko krótki okres wstąpił ten duchowy Chrystus, który odszedł od niego, kiedy Jezus zaczął cierpieć. Że tak naprawdę wszystko to, co się wydarzyło na krzyżu, było pozorem. Z języka greckiego pozór to doketis, dlatego ta nauka była nazwana doketyzmem. I to była herezja, w której przeciwstawia się apostoł Jan. I mówi, że to jest właśnie nauka antychrysta. Ale pisze, że chociaż ta nauka była, to nadchodzi jeszcze coś o wiele gorszego. I wierzę, że tym czymś o wiele gorszym jest właśnie dzisiaj ten świecki humanizm, który możemy obserwować. I drodzy, otwórzmy psalm drugi. Zobaczmy, co Biblia na ten temat naucza. W psalmie drugim zapisane są takie słowa. Ja przeczytam cały ten psalm. Dlaczego narody się buntują? Czemu ludy knują daremne zamysły? Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Panu i przeciw Jego pomazańcowi. Stargajmy ich więzy i odrzućmy od siebie ich pęta. Śmieje się ten, który mieszka w niebie, Pan się z ich naigrawa, a wtedy mówi do nich w swoim gniewie i z zapalczywością ich trwoży. Przecież ja ustanowiłem sobie króla na Syjonie, świętej górze mojej. Ogłoszę postanowienie Pana. Powiedział do mnie, tyś synem moim, ja ciebie dziś zrodziłem. Żądaj ode mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i w twoje posiadanie krańce ziemi. Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić i jak naczynie garcarza ich pokruszysz. A teraz, królowie, zrozumcie, nauczcie się, sędziowie ziemi, służcie Panu z bojaźnią i Jego stopy z drżeniem całujcie, bo zapłonie gniewem i poginiecie w drodze, gdyż gniew Jego prędko wybucha. Szczęśliwi wszyscy, co w nim szukają ucieczki. Drodzy, ja wierzę, że ten psalm jest psalmem proroczym, który opisuje czasy i chwile, w których żyjemy. Psalm zaczyna się, że królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciwko Panu. Jest tutaj w języku hebrajskim użyte święty tetragram. Czyli spiskują przeciwko Jahwe i przeciwko Jego pomazańcowi, przeciwko Jego Synowi Jezusowi Chrystusowi. Jest tu opisana sytuacja, że powstają królowie, zgromadzają się i spiskują. Niejako jest to jakaś taka pewna konspiracja, że różni liderzy i władcy tego świata spotykają się i wyrażają swój głos w jednym zdaniu. I to zdanie brzmi: stargajmy ich więzy i odrzućmy ich pęta. Kogo? Pana, czyli Jahwe, Jego pomazańca i Jego Syna Jezusa Chrystusa. I zachodzi pytanie w takim razie, czym są te więzy i czym są te pęta? I gdybyśmy otworzyli Księgę Jeremiasza, drugi rozdział, Księga Jeremiasza opisuje tam sytuację Judy i Izraela, którzy sprzeniewierzyli się Bogu. I takie słowa są zapisane w drugim rozdziale, 19 wersecie i następnym. Pan Bóg mówi te słowa do Izraela i do Judy. Twoja niegodziwość cię karze, a twoje niewierności cię osądzają. Wiedz zatem i przekonaj się, jak przewrotne i pełne goryczy jest to, że opuściłeś Pana, Boga swego, a nie odczuwałeś lęku przede mną, wyrocznia Pana zastępów. Od dawna bowiem złamałeś swoje jarzmo, zerwałeś swoje więzy. Powiedziałeś sobie: nie będę służyć. Na każdym więc wysokim pagórku i pod każdym zielonym drzewem pokładałeś się jako nierządnica. Prorok Jeremiasz mówi, przez Pan Bóg w proroctwie Jeremiasza mówi, że zerwałeś swoje więzy, powiedziałeś: nie będę służyć. To zerwijmy ten głos, który też dzisiaj słyszymy. Zerwijmy ich więzy i odrzućmy ich pęta. Jest głosem: my nie chcemy służyć Bogu. To Boży głos, to Boże prawo jest dla współczesnego świata właśnie tymi pętami i tymi więzami. Słyszymy głos, który mówi, że my nie chcemy tych standardów, które narzuca Biblia. My nie chcemy w ogóle tej księgi, bo ta księga kojarzy nam się ze średniowieczem. Tam są zapiski takie, które nas ograniczają, które ograniczają naszą wolność. Myślę, że ten głos, stargajmy ich więzy i odrzućmy ich od siebie, ich pęta, jest głosem przeciwko Bożym standardom, w jaki sposób żyć. Jaka jest Boża wola, abyśmy żyli jako ludzie. Drodzy, powstaje głos, który mówi, że my tego nie chcemy. My tworzymy swoje nowe prawo. My jesteśmy postchrześcijańską Europą i odsuwamy się od chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo jest było, ono przeminęło. My tworzymy nową grupę ludzi i chcemy mieć swoje prawo. A nawet gdyby Bóg istniał, to jest rozmowa z jednym człowiekiem, z którym rozmawiałem, osoba ta powiedziała tak, że nawet gdyby Bóg istniał, to posłanie swego Syna na krzyż, mając świadomość tego, że ludzie Go odrzucą, nie jest przejawem Bożej miłości, ale jest przejawem Bożej głupoty. To jest głos dzisiejszego humanizmu, który słychać coraz bardziej, drodzy. Czemu mam podlegać narzuconym normom? Bóg mnie ogranicza. Ja nie chcę Bożego prawa, bo ono mnie ogranicza. Dlaczego kobieta ma się ograniczać, kiedy jest jakieś dziecko? Czemu ja nie mogę je zabić? Jeżeli jak wpadłam kimś przez przypadek, często są takie słowa powiedziane, to czemu ja nie mogę decydować o tym dziecku? To jest moja własność, ja mogę je unicestwić. I drodzy, przeczytam wam tekst pewnej piosenki, krąży teraz po internecie, i gdy przeczytam wam ten tekst, porównajcie te słowa właśnie z tym, o czym mówi psalm, że powstaje głos: stargajmy ich więzy i zerwijmy ich pęta. My nie chcemy Bożego prawa, nie chcemy Bożych standardów, Bożych wzorców. I ten tekst brzmi tak. To jest tekst takiej piosenki, Aborcja. I śpiewa taka kobieta: oni decydują za nas, ale czemu my mamy milczeć? My możemy się nie zgadzać i pokazać wilcze kły. Ty jesteś wolna, ja też, więc nikt nie ma prawa decydować, co ma budzić wstyd. Nie dajmy im ingerować w te kwestie, to nasze życie, nasze ciała, nasz głos w proteście. Oni uzurpują prawo do decydowania za nas, co jest moralne, a czego prawo ma nam zabraniać. Nie zmienię zdania, bo mam trzeźwe spojrzenie, aborcja daje wybór i brak ograniczenia. Aborcja nie jest rozwiązaniem problemu biednych, ale powinna być zabiegiem ogólnodostępnym. Dlaczego tyle młodych dziewczyn ma stracić szansę, bo nie stać ich na nielegalny zabieg w undergroundzie? Poza tym nie licz, że nastolatka da sobie radę z wychowaniem dziecka, jeśli wpadła z kimś przez przypadek. Dlatego dziś powiedzmy sobie głośno, że ekonomia i rozum optują za aborcją. Kochani, to jest właśnie głos humanizmu. To jest głos, który, jeżeli patrzymy na, nawet na telewizję, na gazety, to jest głos, który nabrzmiewa, staje się coraz głośniejszy. Po co ma nas coś ograniczać? Czemu jakiś Bóg, jakieś prawo chrześcijan ma nas ograniczać? My tego nie chcemy. My nie chcemy ich słuchać. Czemu oni mają decydować za nas? I drodzy, widzimy, że zamiera wartość małżeństwa. W tej chwili mało co. Moi przyjaciele byli na szkole rodzenia i było tam 15 par i z tych 15 par byli jedynym małżeństwem. Seriale, filmy, telewizja promuje dzisiaj wolną miłość, szybki seks i potem jest tak zwane właśnie dziecko przez przypadek, którego można się pozbyć. Stargajmy ich więzy, zerwijmy ich pęta. Homoseksualizm. Widzimy teraz coraz bardziej głos. Czemu Bóg ma decydować o mojej seksualności? To ja mogę decydować, jak mam żyć. I widzimy teraz marsze homoseksualistów i widzimy, że znowu ich głos staje się coraz większy. Domagają się większych praw i nie wiem, czy wiecie, w Szwecji już za nazwanie homoseksualizmu grzechem idzie się do więzienia. Jeden pastor, który nazwał, powiedział w zakazanicy, tak jak ja teraz tutaj stoję, że homoseksualizm, Biblia nazywa go grzechem, że Bóg tym się brzydzi, gdy to kazanie było udostępnione, trafił do więzienia. Odsiedział jakiś okres czasu w więzieniu. Drodzy, nadchodzi taki czas, że ten głos będzie coraz bardziej narastał. Stargajmy ich więc i zerwijmy ich pęta. My nie chcemy Bożego prawa. I drodzy, gdy sprawdziłem na internecie, to dzisiaj aborcja na życzenie zalegalizowana jest w większości krajów europejskich. Eutanazja, coraz więcej krajów również ją legalizuje. Kontakty homoseksualne zalegalizowane są we wszystkich 46 państwach europejskich. I zastanawiam się, jak do tego doszło. Czy ja, czy my jako społeczność coś przegapiliśmy? Psalm mówi, królowie i władcy knują i spiskują przeciw Panu i Jego pomazańcowi. Drodzy, myślę, że rządzący narodami, politycy, ludzie opiniotwórczy, dziennikarze, to są właśnie ta grupa ludzi dzisiaj, którzy są władcami i królami, którzy mówią, dość, my nie chcemy chrześcijaństwa, my tworzymy nowe prawo, prawo, w którym nie będzie Jezusa, nie będzie tego, o czym On nauczał. Dzisiaj, gdybyśmy zobaczyli na telewizję, to łatwo jest zobaczyć, że są programy pornograficzne, programy erotyczne, że są programy wróżbiarskie, które całe kanały wróżbiarskie, poświęcone wróżbiarstwu. Dzisiaj świat mówi wróżbiarsku tak, pornografii tak, Jezusowi Chrystusowi nie. Tego w telewizji nie zobaczymy. W całym, drodzy, moim ostatnim spotkaniu jedną z pań, w których była, ma być informacja w gazecie o tych spotkaniach w źródle i chciała się dowiedzieć trochę informacji o mnie, gdy zacząłem mówić, bo często jest to pytanie, co się wydarzyło w twoim życiu, że mówisz o Jezusie? Przecież to nie jest taki modny temat. Raczej jesteś odważny, bo raczej ludzie nie chcą o tym słyszeć, a ty generalnie się tym dzielisz tak naturalnie. To gdy też mówiłem tej pani, tak naprawdę co się wydarzyło w moim życiu, o moim spotkaniu z Jezusem, o tym, że On nadał nowego sensu mojemu życiu, to ta pani powiedziała, to nie przejdzie, musimy jakąś inną informację napisać, albo inaczej to opisać. Drodzy, chrześcijaństwo przestało być modne. Dzisiaj żyjemy właśnie w takim czasie, że ten psalm, który czytamy, psalm drugi, jest psalmem, który jest na dzisiejszy czas, na dzisiejsze chwile. Drodzy, ale psalm ten mówi dalej takie słowa. Werset 4 mówi tak. Ale śmieje się ten, który mieszka w niebie, Pan się z ich naigrawa. Kochani, to jest też takie też może świadectwo dla nas, żebyśmy się zbytnio nie martwili, bo będą ciężkie czasy. Natomiast Biblia mówi, że Bóg się z tego śmieje. Bóg zasiada na tronie swoim, nawet nie musi z twojego tronu wstawać. On wszystko obserwuje. On ustanowił swojego syna jako królem na świętej górze Syjon, na świętej górze Syjon i mówi, że kiedy może właśnie, jeżeli będziemy nazywać homoseksualizm, aborcję, kiedy aborcja, kiedy te wszystkie rzeczy, które dzisiaj dzieją się wbrew woli Bożej, będą nazwane, będą zabraniane, aby je nazywać czymś złym, to wówczas Bóg swoją świętą obecnością objawi się wszystkim tym, którzy dzisiaj Boga mają za nic. I wówczas nastąpi ten czas objawienia się Bożej chwały w świecie. I Bóg mówi dalej takie słowa, że to jest werset 11 i 12, ja go przeczytam z przekładu Biblii Gdańskiej, bo Biblia Warszawska i Tysiąclecia no, nie tłumaczą tak dosłownie tych słów. Natomiast Biblia Gdańska, dosłownie jest to język taki starodawny, ale myślę, że zrozumiemy. Mówi takie słowa. Słuszcie Panu w bojaźni, a rozradujecie się z drżeniem. Pocałujcie Syna, by się snadź nie rozgniewał i zginęlibyście w drodze, gdyby się najmniej zapaliła popędliwość Jego. Jego stopy z drżeniem całujcie. Kochani, Bóg wzywa dzisiaj właśnie wszystkich tych władców, wszystkich tych, którzy występują przeciwko Bożemu prawu, też zwykłych ludzi, aby symbolicznie Jezusa Chrystusa, Jego Syna w stopy pocałować. Symbolicznie, ponieważ mowa tutaj jest o służbie, aby oddać cześć Jezusowi Chrystusowi jako Bogu, jako Panu, aby przyjść do Boga właśnie przez Jezusa Chrystusa. I więcej, mówi, że trzeba to robić, aby nie zgubić drogi, aby nie zginąć w drodze. To jest taka rada też dla nas, jako dla Kościoła, że Pan Bóg tak sobie upodobał, że On odbiera cześć, kiedy czcimy Jego Syna Jezusa Chrystusa. I dzisiaj wzywa również cały świat, w którym żyjemy, aby się upamiętać, aby się otrząsnąć, aby spojrzeć na Boże prawo, na Boże Słowo, co mówi Bóg. I to tyle może na temat psalmu drugiego. Teraz chciałbym, drodzy, bo jak powiedziałem na wstępie, że jest to psalm proroczy. I jak powiedziałem, że ten psalm, ja widzę, w jaki sposób on wypełnia się dzisiaj, na naszych czasach, to ten psalm już również się wypełnił. Był taki czas, kiedy ten proroczy psalm miał swoje miejsce w dziejach chrześcijaństwa. I drodzy, otwórzcie trzeci i czwarty rozdział Dziejów Apostolskich. I zapisane są, jest tam opisana taka historia, że Piotr i Jan wchodzą do świątyni jerozolimskiej i widzą przed sobą człowieka chromego. I ten chromy często tam przesiadywał i wołał o jałmużnę. I oni mówią, patrzą na niego, patrzą mu w oczy, jest taki piękny opis, i mówią, że srebra i złota nie mamy. Znamy ten opis, prawda? Ale w imieniu Jezusa Chrystusa mówimy, powstań i chodź. Ten człowiek staje, dokonuje się wielki cud, chodzi, pokazuje się potem razem z nimi świątyni i dzieje się wspaniała rzecz i wszystko byłoby dobrze, gdyby apostołowie nie powiedzieli pewnego zdania. Apostołowie powiedzieli wtedy do ludu, do Żydów, do Sanhedrynu, słuchajcie, to nie z naszej mocy, ani nie z naszej pobożności, ten cud wydarzył się poprzez wygłoszony jest przez imię Jezusa Chrystusa. To przez Jezusa Chrystusa ten człowiek powstał i dzisiaj chodzi. I zaczął się problem. Apostołowie stają przed Sanhedrynem. Elita ówczesnego Izraela, można powiedzieć władcy i duchowi królowie Izraela, zabraniają. Mówią, nie, zabraniamy wam głosić w tym imieniu. Zabraniamy wam wypowiadać to imię. Czytajmy czwarty rozdział Dziejów Apostolskich. Będę czytał od 17 wersetu do wersetu 21. Aby jednak nie szerzyło się to wśród ludu, surowo zabrońmy im przemawiać do kogokolwiek w to imię. Przywołali ich potem i zakazali im w ogóle przemawiać i nauczać w imię Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedział, rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga, bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. Oni zaś ponowili groźby, a nie znajdując żadnej podstawy do wymierzenia im kary, wypuścili ich ze względu na lud, bo wszyscy wielbili Boga z powodu tego, co się stało. Kochani, całe to wydarzenie rozgrywało się wokół jednego imienia, imienia Jezusa Chrystusa. Gdyby tego imienia nie wypowiedzieli, gdyby powiedzieli, uzdrowiliśmy tego człowieka, mocą, która przyszła skądś, wszystko byłoby w porządku. Ale kiedy wypowiedzieli to imię, oni, Sanhedryn przeciwstawił się i powiedział: zabraniamy wam. Zabraniamy wam głosić i wypowiadać to imię. I kochani, dzisiaj również, gdy obserwujemy współcześnie nasz świat, to można mówić o Bogu. Ale kiedy powiemy i nazwiemy tego Boga, że jest to Jezus Chrystus, zaczną się ironiczne uśmiechy. Nie, to nie dla mnie, ja posłucham o tym innym razem. Przypomina mi się sytuacja, kiedy do telewizji w kawie czy herbacie zaproszony był jeden z nawróconych więźniów. I skądinąd wiem, bo nieraz tą kawę czy herbatę oglądałem, że byli również zapraszani wyznawcy innych religii. I to były te takie rozmowy bardzo przyjemne. Natomiast kiedy był zaproszony jeden z nawróconych więźniów i kiedy on zaczął mówić o tym, co wydarzyło się w więzieniu, kiedy zaczął mówić, że doświadczył objawienia Jezusa Chrystusa w swoim życiu, że doświadczył Jego głosu, że to Jezus Chrystus przemienił go, że z mordercy stał się dzisiaj człowiekiem, który mu służy, jest pastorem jednym z kościołów z miejsc podwarszawskich, to gdy oglądałem ten wywiad, już nie ma w internecie tego, jest to wykasowane, to widać było taki ironiczny uśmiech w tych prowadzących ten program. To było takie ewidentne, że właśnie politowanie nad tym człowiekiem. Dzisiaj można mówić o każdym Bogu, ale nie można tego Boga nazwać Jezusem. Można mówić o Bogu, któremu my wydzielamy czas, którym my mówimy kiedy i kiedy go zapraszamy do naszego życia, ale nie mówić o Jezusie Chrystusie, który przychodzi i który przemienia i który życie czyni nowym i innym i pięknym. Nie głoście Jezusa Chrystusa, to był ten głos, który powstał już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Już wówczas wypełniły się słowa tego psalmu. Drodzy, jednak zauważmy, co robi Kościół na skutek tej groźby. Kościół robi dwie rzeczy, drodzy. I chciałbym to podkreślić, bo to jest, myślę, ważna rzecz, którą dzisiaj Bóg mówi do Kościoła. Bo żyjemy w podobnych czasach. Myślę, że w podobny sposób powinniśmy się zachowywać. Bóg mówi, apostołowie czynią to, myślę, że pod natchnieniem Ducha Świętego, bo wiemy, że Duch Święty był w nich, zgromadzają się i się modlą. Robią dwie rzeczy. Zgromadzenie i wspólna modlitwa. I to jest też dla mnie lekcja, że kiedy będziemy spotykać przeciwności w naszym życiu, to rozwiązaniem tych przeciwności jest właśnie wspólnie się zgromadzać i wspólnie się modlić. I cała ta historia, gdybyśmy otwierali, ja tylko może przywołam parę historii, że tak lud święty reagował właśnie poprzez zgromadzenie się i modlitwę na niebezpieczeństwa i na złe sytuacje, w których się znajdowali. I gdy wspomnimy króla Jozafata, który napadnięty został przez te trzy armie, moabicką, amonicką i mieszkańców Gór Ser, to Jozafat zrobił jedną rzecz. Zgromadził się z całym Izraelem, zaczęli tańczyć przed Bogiem, zaczęli wielbić Boga i zapisane jest, że ta wielka armia, która była jak szarańcza, czy jak mrówki, jak mrowisko wielkich mrówek, oni nie walczyli. Bóg walczył za nich. Oni musieli tylko zbierać łupy. Kiedy czytamy o Danielu, który miał wyjaśnić sen Nabuchodonozora i Nabuchodonozor dał wtedy, że kto nie wyjaśni tego snu, jeżeli nie znajdzie się żaden człowiek, który wyjaśni mój sen, wszyscy zginą. Co robi Daniel? Pamiętamy, idzie do swoich trzech przyjaciół i to jest pierwsze spotkanie modlitewne, myślę, zapisane na kartach w Biblii, zgromadza się z swoimi trzema przyjaciółmi i się modli. I dostaje objawienie od Boga i wyjaśnia sen Nabuchodonozorowi. To samo czytamy o Pawle i Sylasie. Jeżeli są w więzieniu, co robią? Śpiewają Bogu hymny i modlą się i dzieje się wspaniała rzecz. Nie tylko kajdany z ich rąk pękają, a również kajdany niewiary w strażniku i być może w innych więźniach również pękają. Strażnik się nawraca i cała jego rodzina i cały jego dom. To jest reakcja, jak powinniśmy reagować na przeciwności. Gromadzić się wspólnie, bo to jest ten czas i modlić się wspólnie. Drodzy, apostołowie również to robią, modlą się i co ciekawe, kiedy się modlą, zaczynają cytować psalm drugi. Oni rozpoznają, że ta sytuacja, w której się znaleźli, jest sytuacją podobną, o której pisze psalm drugi, że znaleźli się właśnie w tej rzeczywistości, o której pisze psalm drugi. I czytajmy czwarty rozdział od 24 wersetu do wersetu 31. Wznieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili: Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi, i morza, i wszystkiego, co w nich istnieje. Ty przez Ducha Świętego powiedziałeś ustami sługi Twego Dawida, i jest teraz cytat z psalmu drugiego. Dlaczego burzą się narody i ludy knują daremne spiski? Powstali królowie ziemi i książęta, zeszli się razem przeciw Panu i przeciw Jego pomazańcowi. Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu słudze Twemu Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami Izraela, aby uczynić to, co ręka Twoja i myśl zamierzyły. A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego sługi Twego Jezusa. Po tej ich modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani, a wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie Słowo Boże. Drodzy, wspaniała dla mnie lekcja. O co modlą się apostołowie? Jest jawne zagrożenie życia. Sanhedryn mówi, zabraniamy, macie nie głosić Jezusa Chrystusa, natomiast o co modlą się apostołowie? Nie modlą się o ochronę dla siebie. Nie modlą się o kolejną górną izbę, żeby mogli przetrwać tam jakoś do powtórnego przyjścia. Nie modlą się o bezpieczeństwo. Nie modlą się o kolejne kryjówki, w których mogliby się schować. Ale modlą się o to, aby Bóg dał im odwagę. Aby odważnie mogli głosić Boże Słowo. Drodzy, i ta modlitwa Bogu się spodobała, bo jest zapisane, że chociaż Kościół przeżył wstąpienie Ducha Świętego, że był Dzień Pięćdziesiątnicy, chociaż czytamy, że byli napełnieni Duchem Świętym, to jednak potrzebowali kolejnego zesłania Ducha Świętego. I następuje właśnie tutaj w tej historii drugie wstąpienie Świętego Ducha na Kościół. I wydaje mi się, że jeżeli Kościół potrzebował takiego namaszczenia Bożego błogosławieństwa, to tym bardziej my. Ale kiedy to się wydarzyło? Kiedy modlili się razem w zgromadzeniu. Kiedy poczuli to, że muszą się zjednoczyć razem i modlić się. I wówczas Bóg odpowiedział na ich modlitwę, dał im odwagę. Drodzy, myślę, że dzisiaj te słowa są skierowane również do nas. I nam potrzeba odwagi. I nam potrzeba właśnie w tych chwilach, kiedy imię Jezusa Chrystusa jest, może nie jest zabraniane, ale które raczej nie jest chętnie, o nim się nie słucha, to właśnie Bóg mówi do nas, nie bójcie się, nie lękajcie się, módlcie się do mnie też o odwagę, a ja wam tej odwagi udzielę i zwiastujcie Chrystusa Jezusa. I mówcie o tym, że czas łaski nie polega na tym, że to człowiek z łaski przychodzi do Boga, ale że to łaska jest w tym, że to Bóg przemawia do człowieka i na ten głos trzeba odpowiedzieć. Kochani, to jest też niesamowite, że czytamy takie świadectwo, że zaraz po tej modlitwie, kiedy zgromadzili się i kiedy modlili się, jest zapisane w 32 wersecie, że jeden duch i jedno serce ożywiły wszystkich, którzy uwierzyli. I dla mnie jest to przepis. Nieraz zastanawiamy się i modlimy się o jedność w Kościele. Modlimy się o to, abyśmy byli jednością, abyśmy mieli jedno serce i zastanawiamy się, czemu tak nie jest. I wydaje mi się, że nieraz jako chrześcijanie szukamy w niewłaściwych tego braku jedności, w niewłaściwym źródle. Czasami szukamy w tym, że nie zgadzamy się w jakimś rozumieniu wersetu biblijnego, a ja myślę, że to nie jest powód, że nie czujemy jedności ze sobą. Apostoł sam Paweł mówi, że nikt z nas nie ma pełnego poznania i gdybyśmy pewnie przebadali każdego z nas, gdzieś każdy z nas miałby swoje też inne, być może jakieś rozumienie wersetu, być może w 100% byśmy się nie zgodzili. Ale tutaj jest mowa o czymś innym. Warunkiem jednego ducha i jednego serca są cztery rzeczy. Dwie, o których już mówiliśmy. Wspólne zgromadzenie się, wspólna modlitwa, a kolejne dwie to mieć cel. Apostołowie i pierwotny Kościół miał cel. Chciał głosić. I spotkali się na modlitwie, aby modlić się o realizację tego celu. I tym czwartym aspektem jest właśnie realizacja celu. I to powoduje, że możemy być faktycznie jednego ducha, jednego serca, możemy żyć jedności. Kiedy będziemy się zgromadzać, modlić się, kiedy będziemy mieć cel i kiedy ten cel będziemy realizować. Drodzy, też zapisane są takie słowa, czytamy też, że po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani wszyscy, I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie Boże Słowo. I też dla mnie jest to piękna lekcja, że przejawem napełnienia nas Duchem Świętym. Niektórzy poeci piszą, że Panie spraw, aby nasz ten dzban przelewał się Twoim Duchem. Myślę, że mamy wiele miejsca, gdzie jeszcze nie dopuszczamy do tego, aby Duch Święty tam wszedł i nas przemienił. I tym przejawem, aby Duch Święty się z nas wylewał, w jaki sposób to można rozpoznać? Też kiedy głosimy Słowo Boże. Kiedy czytamy o apostołach, zauważcie, i o wszystkich chrześcijanach w dziejach apostolskich, o tym, że byli prowadzeni Duchem Świętym i nim napełnieni, czytamy, że oni głosili odważnie Boże Słowo. Że oni nie bali się świadczyć o Jezusie Chrystusie. I od tego momentu, kiedy czytamy w tych słowach, że Duch Święty zstąpił i dana była Kościołowi odwaga, od tego momentu, gdybyśmy czytali dzieje apostolskie uważnie, zauważylibyśmy, że często jest podkreślane, że apostołowie nauczają, zwiastują, głoszą, przemawiają odważnie. Często jest to podkreślone, w szczególności w dziejach apostolskich, odwaga. Jest to odważne zwiastowanie Jezusa Chrystusa. I drodzy, myślę, że to, o czym mówię, też nie jest odległe nam. Wierzymy, że Boże łaski są nieprzemijalne, że Bóg tak jak działał, tak i działa, że no, nie zmienił swojego charakteru i swojego wpływu na Kościół. I znamy te słowa apostoła Pawła. W liście do Efezjan pisze, a nie opijajcie się winem. I o tym często pamiętamy, generalnie jako ludzie mamy często, zapamiętujemy ten aspekt negatywny, czego mamy nie robić, a zapominamy tego, co mamy robić, ale te słowa dalej brzmią, ale napełniajcie się duchem. Myślę, że apostoł Paweł jako Boży sługa, jako Boży mąż przekazuje Bożą wolę dla nas. I Pan Bóg mówi dzisiaj też do Kościoła, nie chcę, abyście się upijali winem. Abyście chodzili pijani, ale chcę, abyście się upijali Duchem Świętym. To jest moją wolą dla was. Trzeba byłoby sobie zadać pytanie, jeżeli jest to wolą Bożą dla nas, w jaki sposób napełniać się Duchem Świętym? Apostoł Jan pisze takie słowa. Ufność, którą w nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje on wszystkich naszych próśb zgodnych z jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o co go prosimy. Drodzy, pewni, jeżeli wiemy, modlimy się o coś, co jest zgodne z wolą Bożą, to możemy być pewni, że posiadamy to, o co prosimy. Czyli to posiadamy. Jeżeli modlimy się o Ducha Świętego dla nas, Słowo Boże naucza, że jest to wolą Bożą dla nas. Czyli możemy być pewni, że w tym momencie, kiedy szczerze o to prosimy, Pan Bóg udziela nam swojego Ducha Świętego. Tutaj wolę Bożą znamy. Nie zawsze wolę Bożą znamy, gdy może modlimy się o dom, o samochód, o rodzinę, o żonę, o pracę. No, nie jesteśmy pewni woli Bożej, jaka ta wola Boża jest. Pan Bóg może nam ją objawić, ale czasami możemy tą wolę Bożą pomylić z naszymi pragnieniami, że ja bardzo pragnę złączyć się z jakąś tam dziewczyną i to jest wola Boża dla mnie, a potem okazuje się, że no niekoniecznie tak było. No, tutaj nie mamy tej pewności. Natomiast co do Ducha Świętego, który ma przebywać w nas, jesteśmy pewni woli Bożej. I możemy być pewni, że kiedy prosimy o Ducha Świętego dla nas, dla naszego wnętrza, aby Bóg nas z Nim napełnił, tego Ducha Świętego otrzymujemy. Ale co dalej? To jest obietnica Pana Boga, ale co my mamy zrobić? I Pan Bóg naucza, że my Ducha Świętego mamy przyjąć i coś z Nim zrobić. Bo jeżeli zamkniemy się w pokoju, prosząc o Ducha Świętego i nic nie będziemy z Nim robić, to Duch Święty nie objawi się w nas. Ani my nie doświadczymy tego, że Duch Święty działa przez nas. I tak naprawdę zaprzeczymy tej modlitwie, o którą się modliliśmy. Myślę, że Bóg mówi do nas, zacznij działać, a Duch Święty zacznie wówczas działać w tobie. Znamy te słowa Pana Jezusa, który mówi, nie martwcie się, co będziecie mówić, bo nie wy będziecie mówić, ale Duch Święty będzie mówił przez was. I chciałbym zwrócić tutaj uwagę na jeden bardzo zasadniczą rzecz. Pan Jezus mówi, nie martwcie się, co będziecie mówić. A Duch Święty będzie mówił przez was. Aby Duch Święty przez nas przemówił, musimy otworzyć usta. Pierwszy krok należy do nas. Musimy zaryzykować i coś zacząć mówić. Jeżeli nie ma w nas tej odwagi, zawierzenia w Bożą obietnicę, w Boże Słowo, no to Duch Święty przez nas nie przemówi, kiedy my nie otworzymy ust. Bóg nie otworzy tych ust za nas na siłę. I drodzy, tak samo, jeżeli prosimy o Ducha Świętego, to Duch Święty wierzy, że spada na nas jak deszcz. Jak deszcz zrasza trawę, ale jeżeli nie wyjdziemy z tego pomieszczenia, tak symbolicznie, na zewnątrz, i nie damy się skropić przez ten deszcz, to się nic nie stanie. Będziemy susi i nie otrzymamy łaski Ducha Świętego, jeżeli nie wyjdziemy na zewnątrz, jeżeli nie wyjdziemy, aby służyć Bogu i pracować dla Niego. I kochani, też chciałbym podkreślić też to, że wierzę, że ta odwaga, o której mówimy, jest czymś, co Bóg wyposaża ludzi wierzących, ludzi pragnących. Tym warunkiem, aby Bóg dał nam odwagi w głoszeniu Bożego Słowa, jest nasza chęć. Nasze pragnienie, aby sprostać temu, co mówi Bóg do nas, do czego Bóg nas powołuje. I wierzę też w to, że to nie jest tak, że ja najpierw muszę się przygotować teoretycznie, w jaki sposób zwiastować. Myślę, że nie, bo byśmy wtedy wzięli tak naprawdę to wszystko dla siebie, że my tutaj mamy przygotować się, nabyć jakiejś mądrości, ale tak nie jest. To Duch Święty daje nam słowo. To Duch Święty prowadzi i mówi, co i jak mówić. Jest to pięknie też, drodzy, pokazane, w jaki sposób jest kształcony człowiek, jeżeli chce głosić przez Pana Boga. I na przykładzie apostoła Pawła, drodzy, możemy to odczytać. 9 rozdział w Dziejów Apostolskich. Jest tu historia Pawła, który jeszcze jest tym świeżo nawróconym Szawłem. Jest opisane, że przychodzi do Damaszku, kiedy objawił mu się Jezus Chrystus, no wiemy, był prześladowcą Jezusa Chrystusa, wiele o Jezusie Chrystusie, no bardziej wiedział, w jaki sposób prześladować naśladowców, aniżeli w jaki sposób udowadniać ludziom niewierzących, że Jezus Chrystus jest Panem, Bogiem i Zbawicielem. I zobaczcie, co jest zapisane. Kiedy przybył do Damaszku, jeszcze przez ludzi rozpoznawalnych jako wróg chrześcijan, jest zapisane, że tak, 20 rozdział, 20 werset 9 rozdziału. I zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym. Dla mnie wspaniała rzecz, że człowiek, który się nawraca, nie czeka, od razu zaczyna głosić. Jeżeli ktoś poznaje Jezusa Chrystusa, największą łaskę, jaką możemy poznać, nie zamyka swoich ust, a głosi. Czytamy dalej, co robi Paweł Apostoł. 23 werset. Po upływie dłuższego czasu, 22 werset. A Szaweł występował coraz odważniej i szerzył zamieszanie wśród Żydów. Znowu odwaga. Pierwsze czytamy świadectwo, że Szaweł zaraz zaczął głosić. Widzimy, że jeżeli zaczął głosić, Bóg daje mu odwagi. I zapisane jest, że występował coraz odważniej. Ale drodzy, co się dzieje po 3 latach? Jest świadectwo zapisane, że po 3 latach apostoł głosił tak. 28 werset tego samego rozdziału. Z siłą przekonania przemawiał w imię Pana. Dla mnie jest tu wspaniale pokazana eskalacja Bożego sługi, w jaki sposób Bóg wyposaża człowieka w służbę zwiastowania. Najpierw zaczyna głosić, potem zaczyna głosić coraz odważniej, a później zaczyna głosić z całą siłą przekonania. I wierzę, że to nie było Pawła. I wierzę, że to nie jest nasze. Wierzę, że to Pan Bóg, który jest, udziela dzisiaj Kościołowi swojej łaski. Daje nam odwagi i daje nam swojego ducha i kształtuje nas. Nie my kształtujemy się przez czytanie książek, przez czytanie jakichś mądrych rzeczy, chociaż można to robić, to może być też pomocne dla nas, ale przede wszystkim to Duch Święty jest tym, który wyposaża nas w narzędzia do głoszenia Jego, Jezusa Chrystusa. I kochani, chciałbym też teraz jeszcze zaznaczyć taką rzecz, że taki wielki mąż jak Paweł Apostoł znalazł się też takim w czasie, w którym nie głosił słowa. I to też jest dla nas może być pomocne, że też Biblia pokazuje wielkich mężów też od strony ich słabości. Jeżeli Paweł Apostoł miał taki czas, że Bóg musiał go wesprzeć, to tym bardziej myślę, że my potrzebujemy też takiego czasu, że Bóg będzie do nas przemawiał i nas też zachęcał. I 18 rozdział Dziejów Apostolskich jest opisana taka tam historia, że Paweł przybywa z Aten do Koryntu. Korynt jest to stolicą Achaii. Słynął on z bardzo takiego życia niemoralnego. I Paweł zaczyna tam głosić Jezusa Chrystusa i Żydzi przeciwstawiają się mu. I Paweł już nie wytrzymuje i mówi, krew wasza na wasze głowy, ja nie jestem winien. I jest zapisane, jak tam będziemy czytać, z kontekstu, że Paweł mówi, że tam już nie będzie głosił. I dla mnie są ważne te słowa, krew wasza na wasze głowy, ja nie jestem winien, bo one mówią o dwóch prawdach. Pierwsza rzecz to z jednej strony jest tak, że jeżeli człowiek odrzuca Jezusa Chrystusa w swoim życiu, to czyni szkodę tak naprawdę tylko samemu sobie. Nie czyni szkody nikomu innemu. Jak tylko odrzuca zbawienie, to czyni szkodę tylko samemu sobie. Natomiast druga prawda z tych słów jest taka, że Paweł pokazuje, że ciąży na nas odpowiedzialność. Jeżeli Bóg dał nam poznanie swojej prawdy, jeżeli dał nam poznanie Jezusa Chrystusa, to niejako jesteśmy zobowiązani, jesteśmy dłużnikami wśród innych ludzi, aby zwiastować im Jezusa Chrystusa, aby Bóg użył nas jako swoje narzędzia, abyśmy opowiadali o Jezusie Chrystusie innym ludziom. I apostoł Paweł jakby ma tego świadomość. I kochani, i Pan Bóg, to są jedne z moich ulubionych słów Dziejów Apostolskich, gdy Paweł mówi, dosyć, krew wasza na waszych głowach, ja nie jestem tego winien, Pan Bóg przemawia do Pawła i mówi do niego tak. To jest 18 rozdział w Dziejów Apostolskich, werset 9. W nocy Pan przemówił do Pawła w widzeniu. Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt nie targnie na ciebie, aby cię skrzywdzić, dlatego że wiele ludu mam w tym mieście. Bardzo lubię te słowa, ponieważ one mówią o wspaniałych rzeczach. Bóg mówi do nas, przestań się lękać. Do każdego z nas tutaj jest osobna. Przestańcie się lękać, a mówcie, przemawiajcie. Nie lękajcie się dlatego, bo ja jestem z wami. To jest coś, co chcę wyryć sobie, jak Żydzi mieli te tabliczki, te filim na głowach i na ramieniu. Bóg jest ze mną. Kiedy przemawiam, jest zapisane i są to słowa wspaniałej obietnicy, ja jestem z tobą. Jak dużo łatwiej byłoby być może porywać się na jakieś rzeczy, kiedy będziemy mieć świadomość, że Bóg stoi przy nas, za nami, przed nami, jest obok nas. Kiedy ja mówię, to Bóg namaszcza to swoim błogosławieństwem. To Bóg kładzie swoją rękę na moim ramieniu i mnie wspiera. I więcej, te słowa też mówią, ponieważ ja mam wiele ludu w tym mieście. Dla mnie, drodzy, jest to wspaniała prawda i wierzę, że tutaj, co w Szanowie, mam nadzieję, będziemy kontynuować, wspólnie robić te spotkania muzyczne, źródło, że Pan Bóg mówi, że wiele ludu ma w tym mieście. Że w każdym mieście w Polsce, tam, gdzie są chrześcijanie, jest to samo słowo skierowane do nas. Ja mam wiele ludu w tym mieście. Nie bój się, przemawiaj, ja ci będę błogosławił. I wierzę, że kiedy, drodzy, Kościół się przebudzi, wiedzę, że kiedy w nas będzie to pragnienie, aby głosić, tak jak potrafimy, swoim sąsiadom, swoim bliskim, być może swoim współpracownikom, nie każdy ma takie same zdolności, ale każdy ma te same usta i ten sam język. Jeżeli będziemy starali się temu, komu możemy świadczyć, to wierzę, że mogą wypełnić się te słowa, które też mówią Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, 47 werset, że Pan przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Ale tam są jeszcze słowa zapisane przed. Kościół wychodził na zewnątrz i zapisane jest, że wielbił Boga otwarcie. Napisane, że ludzie byli przychylni chrześcijanom, a oni głosili Jezusa Chrystusa w sposób otwarty. I zapisane jest wtedy w to świadectwo, a Bóg wówczas, kiedy Kościół głosił, przymnażał ludzi do zbawienia. I to wówczas nie była zasługa Kościoła. Kościół wywiązywał się tylko z tej powinności wielbienia Boga, a to Bóg, sam Bóg przymnażał ludzi ku zbawieniu. I drodzy, już jakby ostatnie słowa, które chciałbym też zaznaczyć, według mnie słowa chyba teraz najważniejsze z tych słów, które chciałbym powiedzieć, słowa Pana Jezusa z 8 rozdziału, z 9 rozdziału Ewangelii Mateusza. Słowa bardzo znane, to nawet może przeczytam je. Pan Jezus mówi, że żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. 9 rozdział, 38 werset Ewangelii Mateusza. I zestawię te dwa słowa. Mam wiele ludu w tym mieście. Żniwo jest wielkie. To są słowa, które mówi do nas Pan Jezus. I kochani, tak się zastanawiam, że nieraz jest tak, że prosimy Pana Boga, Panie Boże, wskaż nam ludzi, którym mamy głosić. I sobie tak myślę, tak analizuję, czytając te słowa, że to nie jest biblijna modlitwa. Pan Bóg mówi, nie módlcie się tak. To żniwo jest. Tylko wy go nie widzicie. to żniwo, jeżeli jedziecie do pracy autobusem, to wy się ocieracie o żniwo. Jeżeli patrzycie na ludzi, przechodzicie ulicą, Aleją Henryka, to wy widzicie ludzi, do których ja was posyłam, do których ja was wyprawiam. Drodzy, dlatego nie módlmy się o żniwo, a módlmy się o to, abyśmy mieli tą odwagę, abyśmy mieli tą chęć i pragnienie, abyśmy zwiastowali Jezusa Chrystusa. I kochani, jest tak, że właśnie te słowa się również potwierdzają, że nasz wzrok nam nieraz, ten duchowy wzrok nie funkcjonuje jak należy. Pan Jezus mówi takie słowa. Ewangelia Jana, 4 rozdział, 35 werset. Słowa do apostołów i słowa do nas. Czyż nie mówicie, jeszcze 4 lata, jeszcze 4 miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bielą na żniwa. Pan Jezus mówi te same słowa do apostołów. Zobaczcie, wy mówicie, że jeszcze 4 miesiące na żniwo, żeby to żniwo zebrać, a ja wam mówię, że żniwo już teraz jest. Nieraz tak jest z nami, że mówimy jeszcze trochę modlitw, może jeszcze trochę spotkań, może jeszcze trochę przygotowań do tego, aby może Bóg jakoś tutaj zadziałał i dopiero wówczas pójdziemy na żniwo. A Pan Jezus mówi do nas, nie, podnieście oczy, zobaczcie, to żniwo jest. I ja was do tego żniwa posyłam. I drodzy, mnie, czytając te słowa, zobowiązuje to do pytania. Ja zadaję sobie to pytanie do siebie, zadaję je do was. Można zanalizować swoje życie. Jak wygląda nasze zwiastowanie? Czy w tym tygodniu była osoba, której zwiastowałem Jezusa? Czy może inspirowałem kogoś Ewangelią? Czy była jakaś rozmowa taka, w której chciałem kogoś naprowadzić na Boga? Czy jest to w moim myślunku, aby szukać takich okazji, takich chwil, takich momentów, abym coś przekazał z dobrej nowiny ludziom? Nie w sposób nachalny, ale w taki sposób, abym go kogoś zainspirował, abym zostawił w jakimś człowieku znak zapytania, że będzie chciał pytać, czy jest w nas to pragnienie, czy o to się modlimy. I czy wreszcie tak żyjemy, czy w tym tygodniu była taka osoba, która usłyszała od nas o Jezusie. Drodzy, proście Pana żniwa, żeby wyprawił nas na swoje żniwo. Pan Jezus mówi, żebyśmy prosili Jego samego o to, aby wyprawił nas na żniwo. I to są dla mnie dwie jeszcze lekcje, którym chciałbym się podzielić. Wierzę, że jeżeli zaczniemy modlić się taką modlitwą, prosić Jezusa Chrystusa o to, aby wyprawił żniwiarzy na żniwo, to wierzę, że tą pierwszą osobą, którą zostanie wyprawiona na żniwo, będziemy my sami. Że znajdziemy takie sytuacje właśnie wśród swoich może przyjaciół, kolegów, pracowników, że odczujemy to Boże poselstwo, ten Boży głos. Świadcz o mnie, świadcz o dobrej nowinie, świadcz o zbawieniu, świadcz o tym, że oto dzisiaj jest dzień łaski, oto dzisiaj jest dzień zbawienia. I druga rzecz to jest taka, która, powiem szczerze, że też ona jest ciężka dla mnie, bo ona mówi też o mnie. Mówi o nas. Generalnie mówi ona o Kościele. Jest to, od razu powiem, rzecz bolesna, która mnie nieraz, jak ją przeczytałem pierwszy raz, zabolała. I myślę, że nas zaboli. I też oby nie było też tak, że gdy w księdze Izajasza jest zapisane, że kiedy Izrael odeszedł od Pana, albo żył w taki sposób, że składali ofiary, ale Bóg mówił, ja nie chcę waszych ofiar. I kiedy prorocy przychodzili i mówili im wprost Boże Słowo, to zapisane jest takie słowa, że Izrael mówi, nie prorokujcie nam nagiej prawdy. Mówcie nam pochlebstwa, prorokujcie nam złudzenia. Takie są słowa Izraela do proroków. Sobie tak myślę, że no nieraz też tak jest, że można chcieć słyszeć słowo bardziej pochlebstwa niż słowo Bożej prawdy o nas. A słowo Bożej prawdy nieraz jest bolesne. I wierzę, że kiedy coś nas zaboli w życiu, to wówczas możemy się przemienić. Bo jeżeli tylko będziemy czytać może to, co nas buduje i w czym żyjemy i trwamy, to dobrze. Ale myślę, że Boża pełnia jest... Możemy się rozwijać w Bogu nieskończenie. I myślę, że dlatego nieraz trzeba czytać też słowo, które boli. I to słowo Pana Jezusa, że proście Pana żniwa, aby wyprawił was na żniwo. Drodzy, no właśnie, tak jest w Biblii Warszawskiej tysiąclecia, a dosłownie użyte jest tam inne słowo. Jest to greckie słowo egbalo, które oznacza wyrzucić, wypędzić i wygnać. Drodzy, to samo słowo Pan Jezus używał, kiedy mówił do złych duchów, wypędzam was z tego człowieka. Mówił egbalo, to słowo właśnie również do demonów, aby wyszły z człowieka. I jaka dla mnie jest lekcja z tego, że jest to nie tylko prośba, Pana Jezusa, ale jest to niejako taki radykalny nagaz, że ja was wypędzam na żniwo. I te słowa mówią też o pewnej prawdzie, że jak w naturze złych duchów nie leży to, aby wychodzić z człowieka, którego opętali, to w naszej naturze nie leży to, aby głosić Słowo Boże. Jesteśmy żniwiarzami, tak nazywa nasz Boże Słowo. I jak to świadczy o żniwiarzu, że jeżeli trzeba nas wypędzić i wygnać na żniwo? Co to świadczy o nas, drodzy? I to słowo też świadczy o mnie, bo ja jestem taki sam. Że mnie trzeba wygnać, wypędzić na to, abym zwiastował Jezusa Chrystusa. I oznacza też to, drodzy, że jeżeli trzeba mnie wygnać, jeżeli trzeba nas wygnać, to oznacza to, że mamy wiele wymówek. Mamy wiele usprawiedliwień, że to może nie czas, że są ludzie, którzy głoszą, ale no nic się nie dzieje, że ludzie się nie nawracają. Dzisiaj Sławek powiedział piękne świadectwo. My nieraz patrzymy takim ludzkim umysłem, że Panie Boże, no głosimy na drugi dzień, na drugi tydzień chcemy, aby ktoś przyszedł do nas, do kościoła, najlepiej do nas, do kościoła. I że w taki sposób patrzymy, tak trochę denominacyjny sposób. A Pan Bóg działa inaczej. Nie działa według naszej ekonomii. Nieraz, jak Sławek powiedział, ktoś nawraca się po 40 latach. I chwała Bogu. Może ktoś nawraca się i nie przychodzi do naszego kościoła. I też chwała Bogu. Niechaj się rozwija tam, gdzie prowadzi go Duch Święty. A niechaj też to nie przyczynia się ku naszemu usprawiedliwieniu, drodzy. Dzisiaj żyjemy właśnie w takim czasie, też może trudnym. Tak jak powiedziałem, władcy, narody, cały duch tego świata mówi nie Chrystusowi Jezusowi. I dzisiaj Bóg mówi do nas, słuchajcie, nawet gdy są takie czasy, trudne czasy, to ja nawołuję was do tego, żebyście się zgromadzali i módlcie się, wyznaczajcie sobie cele i realizujcie te cele. I wiedzcie o tym, że żniwo w tym mieście, w którym mieszkacie, w Szanowie, ono jest wielkie. I drodzy, myślę, że Pan Bóg zachęca nas do tego, abyśmy modlili się, Boże, uwolnij nas też od może myślenia o dobru swojego imienia. Bo kiedy będziemy głosić, być może stracimy, że ludzie może nie wszyscy będą dobrze o nas mówili. Panie, przełam sferę mojego komfortu. Wychodzenie naprzeciwko ludzi łamie nasz komfort. Na pewno jest dla mnie łatwiej nawet napisać coś w internecie, na moim blogu, niż powiedzieć coś w cztery oczy komuś, opowiedzieć nim. Nieraz atakuje nasz strach, atakuje nasz lęk. Tak jak powiedziałem na wstępie, strach i lęk nie jest od Boga. I możemy się modlić, aby Pan Bóg nas z tego uwalniał. Dlatego, drodzy, myślę, że Bóg dzisiaj wzywa nas do tego. Żniwo jest wielkie, a robotników jest mało. Prośmy Pana żniwa, aby wygnał nas, jak tutaj siedzimy, do tego, abyśmy głosili, że Jezus Chrystus jest Panem i że to w Nim jest zbawienie i że to w Nim jest pełnia szczęścia. Amen.